Też bardzo Was proszę o takie westchnięcie do Ducha Świętego. Zróbmy to już osobiście, bo czas jest krótki. Biskup westchnął. Kochani, to o czym mówił Andrzej, wcześniej ksiądz biskup, wprowadza nas w rzeczywistość powiązania darów charyzmatycznych z hierarchicznymi. Chcielibyśmy pójść trochę poziom wyżej, w sensie zobaczenia, gdzie są źródła dla jednych i dla drugich darów i może także to właśnie pójście jakby w głąb, do źródła, pozwoli nam także zobaczyć i zrozumieć, jak bardzo głęboko są ze sobą związane, wprost nie mogą bez siebie istnieć. Pierwotny związek pomiędzy darami hierarchicznymi udzielanymi przez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi rozdzielanymi przez Ducha Świętego według jego uznania ma swoje najgłębsze korzenie w relacji pomiędzy wcielonym Logos Bożym a Duchem Świętym, który jest zawsze Duchem Ojca i Syna. To są słowa z 11 punktu Juvenescit Ecclesia. I właśnie do tego stwierdzenia, do tej jako definicji tego związku pomiędzy darami hierarchicznymi a darami charyzmatycznymi będę się teraz odnosił. Więc przyjrzyjmy się wymienionym powyższym stwierdzeniu pojęciom. Słowo, sakrament, charyzmat. Bardzo wyczerpujące pojęcie, określenie pojęcia logos mamy zawarte w deklaracji Dominus Jezus. Ta odpowiedź, ta definicja tam zawarta jest związana z pojawiającymi się we współczesnej teologii różnymi wizjami Jezusa z Nazaretu, według których był on postacią historyczną, ale skończoną, objawiającą sprawy Boże w sposób nie wyłączny, ale uzupełniający w stosunku do innych form obecności objawiającej się i zbawczej. Takie tendencje, że to była konkretna postać, tak, ale żyjąca w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, ale to wypowiadanie się Boga, Logos, było także obecne w innych kulturach i w innych przestrzeniach historycznych. I w odpowiedzi na to ta deklaracja bardzo mocno podkreśla, że te koncepcje, te tezy są głęboko sprzeczne z wiarą chrześcijańską. Należy bowiem stanowczo wyznawać naukę wiary, która głosi, że to Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, tylko On jest Synem i Słowem Ojca. Słowo, które było na początku Boga, jest tym samym, które stało się ciałem. W Jezusie, Mesjaszu, Synu Boga Żywego, mieszka cała pełnia bóstwo na sposób ciała. On jest jednorodzonym Bogiem, który jest w łonie Ojca, Jego umiłowanym Synem, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. W tejże deklaracji jest odniesienie do wypowiedzi Jana Pawła II, zawartej w encyklice Redemptoris Missio. Nie jest zgodne z wiarą chrześcijańską wprowadzenie jakiegokolwiek podziału pomiędzy Słowo i Jezusa Chrystusa. Jezus jest Słowem wcielonym, osobą jedną i niepodzielną. Chrystus nie jest nikim innym jak Jezusem z Nazaretu. Ten zaś jest Słowem Bożym, które stało się człowiekiem dla zbawienia wszystkich. Odczuwając potrzebę odkrywania i dowartościowania wszelkiego rodzaju darów, przede wszystkim bogactw duchowych, jakich Bóg udzielił każdemu narodowi, nie możemy rozpatrywać ich oddzielnie od Jezusa Chrystusa, który stoi w centrum Bożego planu zbawienia. I dalej w tej deklaracji Dominus Jezus jest powiedziane, że należy stanowczo wyznawać naukę wiary o jedności zbawczej ekonomii zamierzonej przez Boga Trójjedynego, mającego swe źródło i centrum w tajemnicy wcielenia Słowa, które jest pośrednikiem Bożej łaski na płaszczyźnie stwórczej i zbawczej. Jezus Chrystus jest powszechnym pośrednikiem i odkupicielem. Słowo Boże bowiem, które wszystko się stało, samo stało się ciałem po to, aby człowiek doskonały zbawił wszystkich i wszystko w sobie. A więc jest ten wymiar obejmujący wszystko. Nie ma jakichś przestrzeni, które by nie były dotknięte przez tego, który jest odwiecznym Słowem, które było u Boga i stało się dla nas ciałem. On jest tym, którego Ojciec wskrzesił z martwych, wywyższył i posadził na swojej prawicy, ustanawiając go sędzią żywych i umarłych. To zbawcze pośrednictwo zakłada także jedyność zbawczej ofiary Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Deklaracja, o której wspominam, odnosi się także do wysuwanej przez niektórych teologów hipotezy ekonomii zbawczej Ducha Świętego. I może to jest jeszcze dla nas ważniejsze w tym wymiarze dokonywanych przez nas refleksji w czasie tych rekolekcji. Ta ekonomia zbawcza Ducha Świętego miałaby mieć wymiar bardziej uniwersalny niż ekonomia Słowa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Sobór Watykański II odnowił świadomość wiary Kościoła co do tej podstawowej prawdy, przedstawiając zbawczy plan Ojca wobec całej ludzkości. Sobór łączy ściśle od samego początku tajemnicę Chrystusa z tajemnicą Ducha Świętego. W Konstytucji Lumen Gentium jest powiedziane: całe dzieło budowania Kościoła w ciągu wieków przez Jezusa, Chrystusa jako głowę, jest widziane jako proces, którego dokonuje on w łączności ze swoim duchem. A więc ta ekonomia Ducha Świętego nie jest jakąś inną ekonomią, nie jest jakimś innym, szerszym sposobem działania Boga w świecie. Jest ściśle związana z posłannictwem Jezusa, który jest tym wcielonym Logos. Ponadto zbawcze działanie, jakie Jezus Chrystus prowadzi ze swoim duchem przez Niego, rozciąga się na całą ludzkość ponad widzialnymi granicami Kościoła. Do tego jeszcze nawiążę, a to jest bardzo ważne stwierdzenie, że nawet ponad widzialnymi granicami Kościoła. Mówiąc o tajemnicy paschalnej, w której Jezus Chrystus już teraz żywotnie jednoczy wierzących z sobą przez ducha i obdarza go nadzieją zmartwychwstania. I Sobór Watykański II stwierdza bardzo ważną sprawę. Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska. Skoro bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy. Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem pisze w ten sposób: tajemnica wcielenia dokonała się za sprawą Ducha Świętego. Sprawił ją Duch Święty, który jako współistotny Ojcu i Synowi jest w absolutnej tajemnicy Trójjedynego Boga osobą miłością, darem niestworzonym, a zarazem będącym bezpośrednim źródłem wszelkiego obdarowania, jakie pochodzi od Boga. W porządku stworzenia jest też bezpośrednią zasadą, jakby podmiotem samoudzielania się Boga w porządku łaski. Tajemnica wcielenia stanowi zenit owego obdarowania, stanowi to, co święty Tomasz nazwał szczytem łaski. Jest więc jasny związek pomiędzy tajemniczą zbawczą Słowa Wcielonego i tajemnicą Ducha Świętego, urzeczywistniającego jedynie zbawczy wpływ Syna, który stał się człowiekiem w życiu wszystkich ludzi powołanych przez Boga do jednego celu. zarówno tych, którzy historycznie poprzedzili Słowo wcielone, jak i tych, którzy żyją po Jego wejściu w historię. Ożywicielem ich wszystkich jest Duch Ojca, którego Syn Człowieczy udziela w sposób wolny. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio przypomina stanowczo i wyraźnie prawdę o jedynej Bożej ekonomii. Obecność i działanie Ducha nie dotyczą tylko jednostek, ale społeczeństwa i historii, narodów, kultur i religii. Chrystus zmartwychwstały działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego. To także Duch zasiewa ziarna słowa obecne w obrzędach i kulturach i otwiera je ku dojrzałości w Chrystusie, uznając zadanie historyczno-zbawcze Ducha w całym świecie i w całej historii ludzkości. Tam też w tej samej encyklice jest napisane, papież pisze, jest ten sam Duch, który działał we wcieleniu, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i działa w Kościele. Nie jest zatem alternatywny względem Chrystusa, ani też nie wypełnia swego rodzaju próżni, jaka według pewnych hipotez miałaby istnieć pomiędzy Chrystusem a Logosem. Gdy Duch Święty działa w sercach ludzi i w dziejach narodów, kulturach i religiach, podejmuje on zadanie przygotowania do Ewangelii i nie może nie mieć odniesienia do Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem za sprawą Ducha, aby On, człowiek doskonały, zbawił wszystko i wszystkich w sobie złączył. Podsumowując, działanie Ducha Świętego nie dokonuje się poza działaniem Chrystusa, ani obok Niego. Jest to jedna i ta sama ekonomia zbawcza Boga Trójjedynego, urzeczywistniona w tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego, spełniona przy współdziałaniu Ducha Świętego i ogarniająca swym zbawczym zasięgiem całą ludzkość i cały świat. Ludzie zatem mogą wejść w komunię z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa pod działaniem Ducha. Katechizm Kościoła katolickiego definiuje pojęcie ekonomii zbawienia. Tutaj ojcowie Kościoła rozróżniali teologię i ekonomię zbawczą, określając pierwszą pojęciem tej wewnętrznej tajemnicy życia Boga w Trójcy Jedynego, a drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swojego życia. Przez ekonomię objawia się nam więc, przez to, w jaki sposób się Bóg objawia na zewnątrz, objawia nam się samo Jego wewnętrzne życie. I na odwrót, teologia, a więc to wewnętrzne życie Boże, jest tym, co objaśnia, wyjaśnia całą ekonomię. Dzieła Boga objawiają się, kim On jest w samym sobie i na odwrót. Tajemnica Jego wewnętrznego bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. A więc w dziełach, które się dokonują w Kościele, czego dokonuje Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego, my widzimy, możemy dotykać niejako, na ile to jest możliwe, tajemnicy samego Boga w Trójcy Jedynego. A jednocześnie musimy mieć świadomość, że to właśnie z tej tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego wypływa rozumienie działania Boga w świecie. List Juvenesit Ecclesia mówi o konieczności przezwyciężenia, i o tym już była mowa, tego jałowego przeciwstawiania bądź rozłącznego traktowania darów hierarchicznych i charyzmatycznych. Jest to bowiem wymogiem samej ekonomii zbawienia, która obejmuje wewnętrzną relację pomiędzy misją Słowa Wcielanego a misją Ducha Świętego. Tak naprawdę każdy dar Ojca pociąga za sobą odniesienie do połączonego i zróżnicowanego działania misji Bożych. Każdy dar pochodzi od Ojca za pośrednictwem Syna w Duchu Świętym. Dar Ducha Świętego w Kościele jest związany z misją, która nieodwołalnie dokonała się w Jego misterium paschalnym. Sam Jezus wiąże spełnienie swojej misji z zesłaniem Ducha Świętego na wspólnotę wierzących. Dlatego też Duch Święty nie może w żaden sposób rozpocząć innej ekonomii niż ta, którą realizuje wcielony Logos Boży, ukrzyżowany i zmartwychwstały. I teraz przechodzimy do ekonomii sakramentalnej. Cała bowiem ekonomia sakramentalna Kościoła jest duchowym wypełnieniem wcielenia. I spróbujmy zrozumieć to pojęcie ekonomia sakramentalna. Mamy tutaj pojęcie ekonomia zbawienia i teraz ekonomia sakramentalna. W dniu Pięćdziesiątnicy przez wylanie Ducha Świętego Kościół został ukazany światu. Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium i w Lumen Gentium pisze: dar Ducha Świętego zapoczątkowuje nowy czas w udzielaniu misterium, czas Kościoła, w którym Chrystus ukazuje, uobecnia i przekazuje swoje dzieło zbawienia przez liturgię swojego Kościoła. Nowy czas, czas Kościoła. Aż przyjdzie, w tym czasie Kościoła Chrystus żyje oraz działa teraz w Kościele i z Kościołem w nowy sposób, właściwy dla tego nowego czasu, działa przez sakramenty. I wspólna tradycja wschodu i zachodu nazywa to działanie ekonomią sakramentalną, która polega na udzielaniu czy też rozdzielaniu owoców misterium paschalnego Chrystusa w celebracji liturgii sakramentalnej Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym w ten sposób. Chrystus, siedząc po prawicy Ojca i rozlewając Ducha Świętego na swoje ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty są widzialnymi znakami słowa i czynności, zrozumiałymi dla człowieka, urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą oznaczają za pośrednictwem działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI po synodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis napisze: fakt, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, to też jest takie mocne stwierdzenie, bo w Lumen Gentium jest niejako takie powiedzenie, że Kościół jest niejako sakramentem zbawienia. Tutaj ciekawa rzecz, papież już odrzuca to niejako i mówi wprost. Fakt, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, ukazuje, jak ekonomia sakramentalna określa ostatecznie sposób, w jakim Chrystus, jedyny Zbawiciel, dosięga poprzez Ducha naszej egzystencji w swoistości jej bytowania. Kościół przyjmuje siebie i tym samym siebie wyraża w siedmiu sakramentach, poprzez które łaska Boża wpływa konkretnie na egzystencję wiernych, aby całe ich życie odkupione przez Chrystusa stało się ofiarą miłą Bogu. W Juvenesit Ecclesia pokazuje nam, że to bowiem właśnie w darach hierarchicznych, jako tych, które związane są z sakramentem kapłaństwa, widzimy to przejście. Tam jest ekonomia zbawienia, to jest to wyrażanie się Boga, to działanie Boga na zewnątrz. Jest ekonomia sakramentalna. Zesłanie Ducha Świętego to jest objawienie światu tej rzeczywistości, jaką jest Kościół, w którym żyje Jezus Chrystus ten Kościół jest sakramentem zbawienia i wyraża się poprzez liturgię sakramentalną, a więc poprzez konkretne sakramenty. Jest tutaj dalej sakrament święceń, tych ministerialnych, sakrament kapłaństwa, który rodzi, czy powiedzmy, który jest fundamentem, czy jakby to powiedzieć, darów hierarchicznych. To właśnie sakrament kapłaństwa, to w darach hierarchicznych, jako tych, które związane są z sakramentem kapłaństwa, wyłania się na pierwszy plan relacja ze zbawczym działaniem Chrystusa. Jak na przykład w ustanowieniu Eucharystii, władzy odpuszczania grzechów, w nakazie apostolskiej działalności z zadaniem głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu. I tu jest bardzo mocne stwierdzenie, że żaden sakrament nie może być udzielony bez działania Ducha Świętego. Ale z drugiej strony, dary charyzmatyczne udzielane przez Ducha, który wieje tam, gdzie chce i rozdziela je tak, jak chce, są obiektywnie powiązane z nowym życiem w Chrystusie, ponieważ wszyscy, jako poszczególne członki, są częścią Jego ciała. Dlatego właściwe zrozumienie darów charyzmatycznych możliwe jest wyłącznie przez odniesienie do obecności Chrystusa i Jego posługi. Jan Paweł stwierdzi, prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania z Chrystusem w sakramentach. Prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do tego, do spotkania z Chrystusem w sakramentach. Myślę, że to jest jedno z ważniejszych takich stwierdzeń, które tutaj też dla nas jest jakimś olbrzymim wyzwaniem. Mało czasu na takie pewne dygresje, wybaczcie, że dlatego tak pędzę z tym, ale tutaj jest wiele odniesień, można byłoby czynić, ale tutaj jest bardzo ważne odniesienie, że w praktyce życia, o tym będziemy mówić, to bywa tak, że to życie sakramentalne to jest taki dodatek. Tutaj się coś wielkiego dzieje. Jest Eucharystia. Cóż tam Eucharystia? Uwielbienie po Eucharystii to jest dopiero to. Eucharystia, no jak nie będzie uwielbienia po Eucharystii, to nie było to, co to było. Rzeczywistość obiektywna. Ja mogę w różny sposób być nastawiony. Mogę mieć naprawdę jakiś horror na Eucharystii i nie przeżywać jej emocjonalnie w żaden sposób. A jednak po prostu wymiar tego, czym jest Eucharystia, jest nieporównywalny do tego, co będzie po niej. Z niczym się nie da tego odnieść. Jeżeli wierzymy, że jest początkiem i szczytem, charyzmaty mają je prowadzić do przeżywania, do spotkania z Chrystusem w sakramentach, między innymi w Eucharystii. Paraklet jest jednocześnie tym, który skutecznie przez sakramenty rozdaje zbawczą łaskę ofiarowaną przez Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, a jednocześnie jest tym, który udziela charyzmatów. Teraz o samych charyzmatach. Sobór Watykański w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium 12 mówi o darach Ducha Świętego, jakim są charyzmaty. I to jest fundamentalny tekst, do którego odwoływać się będzie Kościół nauczający w wielu późniejszych dokumentach i niewiele wychodzący ponad ten tekst. I trochę szkoda. Bo ten tekst, który powstał na Soborze, jest ciekawe opracowanie, Andrzej jest, odnośnie właśnie tego, jak to się rodziło na Soborze, to pojęcie, ale zostawmy to. I ten tekst mówi w ten sposób. Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce darów swoich, rozdziela między wiernych wszelkiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła zgodnie ze słowami. Każdemu dostaje się objaw ducha dla ogólnego pożytku. A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie, ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców apostolskiej działalności. Sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachować to, co dobre. To jest zacytowany cały tekst, fundamentalny dla dalszych później rozważań także w Kościele. Gdyby ktoś chciał pogłębić rozumienie tego tekstu soborowego, jest piękny artykuł księdza Grzegorza Strzelczyka odnośnie zagadnienia charyzmatów w nauce Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła katolickiego. Bardzo ciekawie tutaj to ustawia, pokazuje, uporządkowuje. Jeszcze raz. Zagadnienie charyzmatów w nauce Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła katolickiego. Grzegorz Strzelczyk w internecie jest. I to jest wyciąg z jakichś studiów. Są też ksiądz biskup Pikus popełnił. Bardzo ciekawy artykuł, więc tak. Ksiądz, jeden z dyrektorów szkół nowej anglizacji, Sowa, też jest jego artykuł dotyczący charyzmatów. Kochani, katechizm Kościoła katolickiego jest dość lakoniczny, jeśli chodzi o definicję charyzmatów. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak i również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi, zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. I tutaj takie punkty, że charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością, to już słyszeliśmy, to jest reminiscencja poprzednich dokumentów, przez tego, kto je otrzymał, a przede wszystkim przez członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, o czym mówił nam Andrzej, będącej prawdziwą miarą charyzmatów. Miłość jest prawdziwą miarą charyzmatów. W tym sensie okazuje się również konieczne rozeznawanie charyzmatów, ale to kto inny o tym mówić będzie. List Juvenesti Ecclesia podkreśla znaczenie charyzmatów w budowaniu Kościoła jako misterium komunii. To jest bardzo ważna rzecz, ale myślę, że wymagająca jakby osobnego powiedzenia. Może mam nadzieję, że ksiądz Mariusz, gdy będzie mówił o tych wymiarach eklezjalnych charyzmatów, do tego też po prostu nawiążę. Ja tylko takich parę zdań. Kościół ukazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego, w którym relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi jawi się jako nakierowana na pełny udział wiernych w komunii i misji ewangelizacyjnej. Popatrzcie, dary są zawsze w służbie. To już była o tym mowa. Ta relacja pomiędzy darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi jawi się jako nakierowana na pełny udział wiernych w komunii, czyli w budowaniu Kościoła, który już sam w sobie, ta komunia, ma wymiar misyjny i w bezpośrednim także przepowiadaniu i w misji ewangelizacyjnej. W tym sensie misterium Kościoła jaśnieje w Chrystusie, będącym niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, jedności całego rodzaju ludzkiego. Tu wyłania się sakramentalne źródło Kościoła jako misterium komunii. Podstawowy sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach. Chrzest w ścisłym powiązaniu z bierzmowaniem jest bramą i fundamentem komunii Kościoła. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Te sakramenty inicjacji mają konstytutywne znaczenie dla życia chrześcijańskiego i na nich opierają się dary hierarchiczne i charyzmatyczne. I znów to powiązanie z sakramentami bardzo, bardzo mocne. Życie komunii kościelnej w ten sposób wewnętrznie uporządkowane jest, stale religijnie wsłuchuje się w Słowo Boże i karmione jest sakramentami. Samo Słowo Boże jawi nam się jako głęboko powiązane z sakramentami, zwłaszcza z Eucharystią, wewnątrz jednego wspólnego sakramentalnego horyzontu objawienia. Tradycja wschodnia postrzega Kościół, ciało Chrystusa, ożywiane Duchem Świętym jako uporządkowaną jedność, co wyraża się również na poziomie darów. Skuteczna obecność Ducha w sercach wierzących jest źródłem tej jedności, również przez to, jak objawiają się charyzmaty. Charyzmaty udzielone poszczególnym osobom stanowią bowiem część tego samego Kościoła, a ich przeznaczeniem jest uczynienie życia Kościoła bardziej intensywnym. To jest też ciekawe zdanie, bardzo istotne. Czasami ktoś może się podoba te charyzmaty w tym Kościele. To można choćby powiedzieć o to, żeby ten Kościół żył pełnią swego życia. Charyzmaty udzielone poszczególnym osobom stanowią bowiem część tego samego Kościoła, a ich przeznaczenie jest uczynienie życia Kościoła bardziej intensywnym. Podsumowując, relacja pomiędzy darami charyzmatycznymi a kościelną strukturą sakramentalną potwierdza współistnienie między darami hierarchicznymi, samymi przez się stabilnymi, trwałymi i nieodwołalnymi, a darami charyzmatycznymi. I choć te ostatnie w swych formach historycznych nie są zagwarantowane na zawsze, to wymiaru charyzmatycznego nigdy nie zabraknie w życiu i w misji Kościoła. To niezagwarantowane na zawsze. To jest też takie ciekawe stwierdzenie, w innych miejscu będzie powiedziane o tym, że Kościół ciągle na nowo rozeznaje i rozpoznaje, co jest charyzmatem, co jest darem Ducha Świętego dla Kościoła w tym miejscu, w tym czasie. I musi to czynić, nieustannie musi to czynić. Dary charyzmatyczne nie są jakieś takie, że zrobimy listę darów charyzmatycznych i ona jest listą już skończoną. I jesteśmy zwolnieni z rozeznawania tego, co jest charyzmatem. Ciągle Bóg nieustannie mówi do nas. Jak Jan 23 powiedział o znakach czasów, to teologowie powiedzieli, zwariował dziadek na starość. Jakie znaki czasu? Pan Bóg się już wypowiedział we wszystkim. Napisano drugi list świętego Piotra, ponoć ostatnie, niektórzy tak twierdzą, bibliści, że ostatnie Pismo Święte Nowego Testamentu, koniec, już Pan Bóg nic nie mówi. A on mówi o jakichś znakach. A Duch Święty jednak czyni nieustannie znaki. Kochani, zbliżam się ku końcowi, ale to jest trudne, ale już Antoni, spokojnie. Tak, jeżeli chodzi o uświęcenie każdego członka ludu Bożego i misję Kościoła w świecie, wśród różnych darów góruje łaska apostołów, których władzy sam Duch poddaje również charyzmatyków. Sam Jezus Chrystus chciał istnienia darów hierarchicznych, aby zapewnić współczesność swemu jedynemu pośrednictwu zbawczemu. Popatrzcie, Jezus chciał istnienia darów hierarchicznych, aby zapewnić współczesność, czyli że On się nieustannie uobecnia w każdym czasie. To nie jest dar hierarchiczny, nie jest związany jedynie z pewną tradycją. No, Pan Jezus ustanowił 2000 lat temu apostołów, bo tak było wtedy, bo tak niektórzy myśleli, bo taka była potrzeba, a teraz jest inny Kościół, inne czasy. On uczynił to, bo chciał, żeby to, co uczynił wtedy, nieustannie się w darach hierarchicznych uobecniało. Swojemu jedynemu pośrednictwu zbawczemu apostołowie zostali, aby zapewnić współczesność swojemu jedynemu pośrednictwu zbawczemu. Apostołowie zostali ubogaceni przez Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego wstępującego na nich. Sami zaś przekazali dar duchowy swoim pomocnikom przez nałożenie rąk. I tak się dzieje do dzisiaj. Podsumowując, dary hierarchiczne właściwe sakramentowi święceń na jego poszczególnych stopniach udzielane są po to, aby w Kościele jako komunii nie zabrakło nigdy żadnemu wiernemu obiektywnej oferty łaski w sakramentach, normatywnym głoszeniu Słowa Bożego i opieki duszpasterskiej. Tutaj prosiłem księdza biskupa o pomoc w tłumaczeniu, bo nasze tłumaczenie jest też takie trochę toporne, ponieważ inaczej można by to też odczytać, że Kościół jako komunia nie chce nas zawieść żadnego wiernego przez ofiarowanie obiektywnej łaski w sakramentach, normatywnym głoszeniu Słowa Bożego i przez troskę duszpasterską. To jest akcent na to, że to Kościół ma nam zapewnić, jest zatroskany o nas, nie chce nas zawieść. Ten eklezjalny komunina, zarazem ewangelizujący wymiar działania Ducha Świętego, podkreśla papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium. Duch Święty ubogaca cały Kościół, który ewangelizuje również przez różne charyzmaty. No i tutaj jest wiele dalszych ciekawych stwierdzeń papieża Franciszka, ale mam nadzieję, że może to gdzieś będzie dostępne, więc będzie można sobie to poczytać. Dary charyzmatyczne są zatem w sposób dowolny rozdzielane przez Ducha Świętego, aby łaska sakramentalna przynosiła owoce w życiu chrześcijańskim w sposób zróżnicowany i na wszystkich jego poziomach. Popatrzcie, otrzymujemy przez sakramencie obiektywną łaskę, ale to Duch Święty usposabia nas do tego, żeby ta łaska, którą otrzymaliśmy, przyniosła owoc w naszym życiu. Bo co z tego, że przyjmiemy łaskę i zamkniemy ją na kłódkę? Ten, który daje nam tę łaskę, jednocześnie czyni nas, usposabia nas do tego, byśmy tę łaskę wykorzystali do owocnego życia. I tutaj są wymienione, ponieważ charyzmaty te są bardzo stosowne i potrzebne Kościołowi poprzez ich wielorakie bogactwo, lud Boży może w pełni przeżywać misję ewangelizacyjną, dostrzegając znaki czasów i interpretując je w świetle Ewangelii. Dary charyzmatyczne pobudzają bowiem wiernych do odpowiedzi na dar zbawienia w pełni wolności i sposób dostosowany do naszych czasów. Czyli patrzcie, jaka jest ogromna dynamika. Ten Duch Święty nie jest jakiś taki schematyczny. Ciągle nas kształtuje na miarę potrzeb danego czasu. Uczynienia z siebie daru miłości dla innych oraz autentycznego świadczenia o Ewangelii wobec wszystkich ludzi. I może jeszcze słowa, koniec już tego, bo święty Jan Paweł II pisze: Kościół narodził się po to, aby żyć i aby dawać życie. Tak jak Pan Jezus przyszedł po to, aby dawać życie, podobnie ustanowił Kościół swe ciało, aby w nim życie Jego rozlewało się na wierzących. Po to, aby mógł żyć i dawać życie, Kościół otrzymuje od Pana wszystkie dary za pośrednictwem Ducha Świętego. Słowo Boże istnieje dla życia. Sakramenty istnieją dla życia. Ustanowione urzędy biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu istnieją dla życia. Dary czy charyzmaty także istnieją dla życia. I papież podkreśla też integralność działania Ducha Świętego poprzez charyzmaty. Po pierwsze, charyzmaty służą budowaniu Kościoła, ale także osobistemu doświadczeniu spotkania z Chrystusem. Jest też wiele mowy w tym dokumencie o darach charyzmatycznych dotyczących różnych stanów życia chrześcijańskiego, ale może to już nie jest aż tak szalenie istotne, dla nas ważne. Może tylko jeszcze słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice Veritatis Splendor. Źródłem nowej ewangelizacji oraz nowego życia moralnego, które on głosi i wzbudza, przynosząc owoce świętości i misyjności, jest Duch Chrystusa, zasada i moc owocnej posługi świętej Matki Kościoła. Przypomina o tym Paweł VI, nigdy nie może zaistnieć przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego. I na zakończenie tego fragmentu, to jest odniesienie do nowacjana, papież tutaj czyni, do jego wypowiedzi, który pisał o Duchu Świętym, który obdarza Kościół i zsyła swoje dary na ten Kościół. On bowiem wzbudza w Kościele proroków, udziela wiedzy nauczycielom, każe mówić językom, dokonuje cudów i uzdrowień, spełnia wielkie dzieła, udziela umiejętności rozeznawania darów, przydziela zadania rządzącym, służy radom, rozdaje i łączy w harmonijną całość wszystkie inne charyzmaty, a tym samym czyni Kościół Pański całkowicie doskonałym wszędzie i we wszystkim. Tak już pisał nowacjan, a ksiądz biskup powie nam, kiedy żył. Kochani, teraz już Antek będzie, nie za wiele mu dałem czasu, ale mamy nadzieję, że już przeżyje. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dokonałem też takiej pracy, wszystkich dostępnych mi dokumentach próbowałem znaleźć słowo charyzmat u Jana Pawła II. To wyszło około 240 takich po prostu miejsc, w którym mówi o charyzmacie. W większości dotyczy to charyzmatu związanego z powołaniem do życia kapłańskiego, do życia zakonnego i do charyzmatem różnego rodzaju instytutów. Jeżeli chodzi wprost o takie dary epifanijne, takie, które są wymienione w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, jest tylko jedno odniesienie. Christi Fidelis Laici w 24 punkcie, zresztą to jest punkt, który warto sobie czytać, nieustannie do niego wracać, bo chyba to jest taka, jeżeli chodzi o nauczanie Jana Pawła II, najpełniejsza wypowiedź dotycząca tych charyzmatów, które na co dzień tak w ten sposób określamy, tą nazwą. Dziękuję bardzo.
Antek będzie się podpinał. Krzysiek jeszcze coś tu zaproponuje. Ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz. To, o czym mówił Jacek, wykonał straszny trud, żeby się przebić przez te wszystkie dokumenty. Jest jedynym człowiekiem u nas w zespole, który był w stanie to zrobić. Tak sobie myślę o tym i warto by było gdzieś mieć taki moment. To się bardzo konkretnie przekłada na nasze postawy. Znaczy my wykluczamy tę jedność działania Ducha Świętego, my ją wykluczamy, nie? Pamiętam ja przykład, jak byłem w Londynie, proboszcz, którego kocham, teraz już jest w wieczności, mówił tak, jak robię mszę świętą z modlitwą uzdrowienie, mam pełny kościół. Jak ogłoszę liturgię pokutną, nie ma nikogo, nie? I teraz tak myślę, że to akurat już do nas zdążyło przyjść, nie? I teraz najgłupszą rzeczą, jaką można robić, to jest teraz się spierać, robić jedno czy drugie. I to jest to przeciwstawianie sobie rzeczy, darów Ducha Świętego, które jest jałowe. Nie? Mamy tutaj trochę zakonników. Przez całe wieki w Kościele ktoś, kto składał śluby, przyjmował drugie imię. I to drugie imię było ważniejsze. Pamiętam, jak siostrom zakonnym w czasie Wigilii Paschalnej mówiłem, odnawiamy swój chrzest, powiedz swoje imię chrzcielne, to niektórym przez usta nie mogło przejść, że ona jest Maria albo Zośka, albo Kryśka od urodzenia, no bo ona miała już teraz nowe imię, tam Fabiola albo Malancja od skarania pańskiego, tak? Ale wiecie, to nie chodzi o to, żeby się śmiać, broń Boże, to chodzi o to, że śluby były nowym początkiem. Chrztu nie było. Wszystko, co było przedtem, nieważne, bo tu teraz z charyzmatu urodziły się rady ewangeliczne, nowe życie, tak? Nowe życie, które nie ma nic wspólnego z sakramentem chrztu. Charyzmat, który nie ma nic wspólnego z sakramentem chrztu. charyzmat, który nie ma nic wspólnego z sakramentem Eucharystii. Mieliśmy taką debatę na OSE, czy ludzie, którzy żyją w nieregularnych sytuacjach małżeńskich, jak mówimy, mogą posługiwać modlitwą wstawienniczą, czy nie mogą. A rozróżnienie będzie nie takie, w jakiej sytuacji żyją, tylko jak ją przeżywają. Bo ktoś może żyć w takiej sytuacji, że nie może przystępować do sakramentu Eucharystii, ale może być w nim pragnienie, może być w nim dążenie, nie? Może być w nim ból, może w nim być post eucharystyczny, który będzie trwał nie wiadomo ile. Tak? Macie kłopot, żeby go dopuścić do takiej modlitwy? Nie, ale jak będzie ktoś, kto powie, co mi tam porządek sakramentalny, tam jakieś bzdury, tu jest łaska Ducha Świętego działa, ja mam z nim bezpośredni kontakt, tak? I puśćcie go wtedy do tej modlitwy wstawienniczej, tylko żebym ja nie był wtedy gdzieś w pobliżu, bardzo proszę. Ksiądz Krzysiu nas rozerwie przez minutę, zanim Antek będzie mówił. 2 minuty.
Temat poprzednio ojca Jacka miał 3 punkty. Pamiętacie ten tytuł? Słowo, sakrament, charyzmaty. Więc wstajemy i liczymy do 3. Ustawiamy się we 2 osoby, tak jak Antek ze mną. I liczymy do 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No liczymy.
Zasuwajcie.
Coraz szybciej. 1. Dobrze. Teraz będzie mała zmiana. Uwaga. Ponieważ 1 to jest słowo, to zrobimy tak. Zamiast 1, ręce i tak. Bo kłaniasz się słowo. A później 2, 3.
Czyli 1, 2, 3.
2, 3. 2, 3.
2, 3.
2, 3. Świetnie. Teraz uwaga, więc zamiast 1 to jest słowo, zamiast 2 jest sakrament. Dobrze? Już. 3.
3.
3.
3.
3. Okej, już. Dobrze się liczy? No jak dobrze nam tak poszło, 1 to wiadomo, pokazujemy słowo, 2 zamiast 2 sakrament, teraz zamiast mówić 3 będzie charyzmat. Mam nadzieję, że już przyswoił się słowo, sakrament i charyzmat. Zapraszam, byśmy już usiedli i byli zdolni słuchać temat następny, który przypowie nam Antoni.
Dziękuję. Postaram się mówić bardziej praktycznie. Wstęp zrobię teoretyczny, a później poopowiadam różne takie moje przemyślenia. No może, żeby nie było nudno, zacznę od tego, że jakieś 3 miesiące temu, chociaż jestem liderem też wspólnoty, więc z jednej strony trochę utożsamiam się z tą odnogą charyzmatyczną, ale trochę też z tą apostolską. I przychodzi do mnie jedna dziewczyna i mówi, że ma dar proroctwa. No i ja zastanawiam się, czy, bo tak rozeznano u niej, ale nie zrobił tego nikt z naszej wspólnoty. I nie wiem, kto rozeznał ten dar proroctwa, ale ktoś rozeznał u niej dar proroctwa. No i oczywiście intencja jest taka, że dziewczyna chce na spotkaniach mówić z ducha proroczego, ale ja wiem, że ona jest pokłócona przynajmniej z 2 liderkami z naszej wspólnoty i nie potrafi się z nimi pojednać. Nie? No i pytanie, co robię wtedy? Tak? Czy mówię, dobra, czy mówię, ty się nie nadajesz? Nie? I myślę, no mogę powiedzieć, co ja zrobiłem. Tak? Myślę, że to, o co chodzi i o czym jest ten główny taka myśl, którą ja rozumiem głównie w tym dokumencie, jest to, że trzeba rozeznawać. Nie? Bo można powiedzieć, ta sytuacja jest beznadziejna, nie? Można powiedzieć, ok, to zaakceptować, ale myślę, że przede wszystkim nie ma takiej jednej recepty, nie? Tylko musimy rozeznawać. Przychodzi ktoś taki, kto nie jest doskonały, nie ma ludzi bez grzechu i chce posługiwać. I myślę, że wielu księży mają takie sytuacje w parafii, nie? Też, że ktoś tam chce posługiwać i nie wiesz do końca, kto to jest i jak będzie wyglądała jego posługa. Dobra, ale idźmy po kolei. Więc ten dokument mówi rzeczywiście o takich dwóch, ja to nazwałem dwóch nogach, można nazwać dwóch rękach, dwóch płucach. Pierwotny związek między darami hierarchicznymi udzielanymi przez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi rozdzielanymi przez Ducha Świętego według jego uznania ma zatem swoje najgłębsze korzenie w relacji między wcielonym Logos Bożym a Duchem Świętym, który zawsze jest Duchem Ojca i Syna. I to ojciec Jacek mówił, mam nadzieję, wyczerpująco, nie? Chcąc pokazać, że nie ma żadnych dwóch prędkości, że jest jeden Chrystus niepodzielony, jest jedna misja, jeden Kościół i wszystko idzie w jednym duchu. Nie? I ten dokument to bardzo mocno podkreśla. Mówi dalej, że te dary, które są rozeznawane jako charyzmatyczne i hierarchiczne, nie są sprzeczne ze sobą, nie mogą przeciwdziałać sobie, nie stoją też obok siebie. To jest takie juxtapozycja. Od czasu do czasu warto znaleźć jakieś znaczenie jakiegoś nowego słowa w słowniku. Ja musiałem znaleźć to, bo nie wiedziałem, co to znaczy. Czyli stojące obok siebie. Nie, czy nie są tak, że tu działa jedno, tu działa drugie. Nie kłócą się, ale po prostu sobie tak biegną obok siebie. Tak też nie jest. Nie? Są komplementarne, uzupełniają się. Jedni potrzebują drugich. I o tym też chciałbym chwilę powiedzieć. Ale jeszcze zanim, no to powiem, myślę, że to jest dla każdego oczywiste, ten dokument to podkreśla, to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że cała posługa Jezusa jest, ojciec Jacek też o tym mówił, związana z Duchem Świętym, kluczowe momenty Jego narodzenie, rozpoczęcie publicznej działalności, czyli chrzest w Jordanie, znaki i cuda, które czynił, zmartwychwstanie, Rzymian 8:11 to chyba Andrzej, czy ktoś już mówił ten fragment, Duch Święty, tak? Wzbudza Chrystusa z martwych. Jest nasza nadzieja w tym, że my też tak samo. Nie? I zapowiedź przyjścia Ducha Świętego. To wszystko jest posługa Jezusa. Jezus na ten temat się wypowiada. Nie ma tutaj żadnej kontrapozycji. Nie? Działają razem i Duch Święty i Jezus zakorzenieni w Ojcu. Więc to ma charakter trynitarny. Jest też takie moje odkrycie, które może mieć tutaj zastosowanie. Tego nie było w dokumencie, ale jest dwa bardzo podobne listy świętego Pawła Efezjan i Kolosan. I dwa bardzo podobne fragmenty w tych listach. Jeden piąty rozdział Efezjan i trzeci Kolosan. I tam, gdzie w jednym miejscu w Efezjan, to wszyscy charyzmatycy pewnie znają na pamięć, napełniajcie się duchem, Efezjan 5:18, tak? Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. A bardzo podobny fragment, wszelkie podobieństwa tam są. Nie? Święty Paweł mówi, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Nie? I rezultaty są takie same. Nie? Czyli w Efezjan mówi o Duchu Świętym, w Kolosjan mówi o Słowie Bożym, o Chrystusie. Słowo Chrystusa niech w was przebywa. Nie? To też dla mnie to jest, że to jest po prostu jedno. Nie? Tutaj nie ma takiego rozdzielenia. Jestem Chrystusowy, jestem Pawłowy, czy tam z Ducha Świętego. To nie istnieje. No a teraz chcę powiedzieć o takich, tutaj już padło, Andrzej o tym mówił, powołał najpierw apostołów, powtórę proroków, czyli są dwa te główne, można powiedzieć, charyzmaty. Jest właśnie w Efezjan w drugim rozdziale, nie? Taki fragment, ja go tutaj przytoczyłem, że Kościół, tak, jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. I dla mnie to jest taka bardzo istotna myśl. Dlaczego? Dlatego, że ta część fundamentu apostołów to jest taka jasno określona, nie? Czyli to jest takie widzialne znaki namaszczenia, sukcesji, przekazywania. A ta część proroków, która też zawsze była i zawsze jest, Znaczy chcę powiedzieć, że obydwie są powiązane z darami Ducha Świętego, z charyzmatykami. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale myślę, że bardzo ciekawe analogie możemy znaleźć w Starym Testamencie. Nie? Bo jak Bóg powołuje królów dla Izraela, to oni też są namaszczeni. Oni mają prowadzić Izraela. Najlepiej na przykładzie Dawida to widać. Nie? Że Dawid sam jest prorokiem, namaszczony. Nie? Niesamowicie szanuje Boże namaszczenie, co widać w jego postawie w stosunku do Saula, nie? Który nie podnoszę ręki na pomazańca Bożego, mówi. No nie? I ten namaszczony król, który jest nazwany człowiekiem według serca Bożego, nie? Że nikt nie kochał, nie rozumiał tak Pana jak on też potrzebuje proroka. Nie? Czyli on sam nie ciągnie ludu Bożego, tylko Bóg mu daje drugą nogę w sytuacjach krytycznych, kryzysowych, wiemy, tak? Najgłośniejsza zdrada w historii człowieka, tak? Czyli Dawid z Batszebą, nie ma chyba bardziej znanej zdrady. I Bóg posyła do niego Natana. Nie? Czyli on potrzebuje kogoś, kto w tym kluczowym momencie też mu powie. Nie? I ja myślę osobiście, że właśnie Dawid akurat się dobrze zachował, ale wielu proroków nie było tak dobrze traktowanych. Cały Stary Testament ma mnóstwo takich historii. Jedną z nich jest przygoda Jeremiasza, jak poszedł napomnieć Sedecjasza, to jest Jeremiasza 38. No to go wrzucili do cysterny, nie? Która akurat nie była wypełniona wodą, tylko miała błoto. No, Jan Chrzciciel gorzej skończył. Nie? Też napominał króla, czyli też starał się coś zrobić. Ja myślę, że to jest tak, że można chyba tak powiedzieć, nie? Że ta noga charyzmatyczna może być źle traktowana przez nogę hierarchiczną. I bywa. Trzeba sobie to powiedzieć. Nie? Ale też to nie jest tak, że noga charyzmatyczna jest też bez winy. No, w Starym Testamencie to były bardzo mocne takie metody sprawdzania proroka, tak? Że one powstrzymywały przed taką samowolą, powiedziałbym, że mi się coś wydaje i ja idę i napominam. No, wiadomo, że jak się szło do króla i miało się do niego napomnienie, to trzeba było być naprawdę mocno przekonanym, żeby to napomnienie powiedzieć. No, czyli innymi słowy, te dwie nogi, mnie to inspiruje. Myślę, że Kościół najlepiej stoi, najlepiej, czy ma się lepiej wtedy, kiedy uważnie słucha nogi prorockiej. Nie? Czyli ta noga prorocka jest ku rozeznawaniu i to jest to apostołów i proroków. Nie? Najpierw apostołów, powtórę proroków, ale jedni i drudzy są bardzo potrzebni. Jeżeli ta noga charyzmatyczna ignoruje nogę apostolską, to myślę, że już mamy wystarczającą historię ruchu charyzmatycznego, żeby wiedzieć, co się dzieje. Nie? Wydaje mi się, że jest już 25 tysięcy wyznań czy różnych kościołów. Nie? To jest to, które w dużej mierze nie rozmawiają ze sobą. Nie? To jest sytuacja, gdy noga charyzmatyczna lekceważy nogę apostolską. Sytuacja, w której noga apostolska lekceważy nogę charyzmatyczną, no to tworzy się taka trochę arogancja, nie? Zaczynamy mieć do czynienia z kościołem władzy. I mówię to jako człowiek świecki, nie? Że niejednokrotnie byłem tak traktowany i myślę, że wielu ma podobne doświadczenie. Obydwie nogi muszą się wzajemnie szanować, potrzebują siebie. Nie tutaj. Dobrze. To za daleko. Bo jeszcze mam dwa slajdy. To wiecie, ja szybko skończę, bo lubię krótko mówić. Długo się przygotowywałem. Wiecie, jest taki dowcip, nie? Że jak pytali rabina, ile musi się przygotowywać, żeby mówić 10 minut. To mówi, no 2 godziny. A ile, jeżeli 15 minut? No to 3 godziny. A ile, jeżeli mam mówić godzinę? A godzinę to ja mogę mówić bez przygotowania. Więc postaram się krótko, jestem dobrze przygotowany. Dobra, to jest dłuższy fragment. Mam nadzieję, że widać tam literki z tyłu. Dlaczego ten fragment? Dlatego, że W tym dokumencie Juvenes et Ecclesiae, w tym fragmencie, który ja omawiam, jest napisane, że obydwa te dary, i hierarchiczne, i charyzmatyczne, mają służyć misji Kościoła. I ja tak myślałem, że warto porozmawiać o tym, co jest naprawdę misją Kościoła, czyli czemu mają służyć te dary. O co tak naprawdę chodzi? Bo wydaje mi się, że jak właśnie powstał ten dokument Aparycidy, który papież Franciszek lubi bardzo i powołał się na niego bardzo często w Ewangelii Gaudium, no to właśnie on mówił o nawróceniu duszpasterskim, czyli jak gdyby uświadamiał, że może potrzebna nam jest trochę zmiana myślenia odnośnie tego, co jest misją Kościoła. I on tam definiuje i w Ewangelii Gaudium to mocno powtarza, że misją Kościoła jest czynić uczniów misjonarzy. Że wszelkie formy duszpasterskie Kościoła mają do tego zmierzać. I to jest inne określenie rzeczywistości, które też są definiowane. Tak? Czy nie wiem, w ruchach charyzmatycznych lubi się powtarzać, że celem Kościoła jest uwielbienie Boga. Nie? Jest taka definicja. I to też jest prawda. Chciałbym się przyjrzeć temu, co to znaczy czynić uczniów misjonarzy, dlatego że można wiele mówić o misjach Kościoła, ale jak praktycznie się rozmawia na ten temat, a już słyszałem takie rozmowy, no to ostatecznie wychodzi na to, ile jest Dominicantes i ile Paschaliantes. Nie? I ja się zastanawiam, czy to się przekłada jeden na drugie. Nie? Andrzej Sionek tutaj wspomniał, czy chodzi o Kościół pełen ludzi, czy o ludzi pełnych wiary. I myślę, że tutaj może jest pewne niezrozumienie. Jeszcze jedno chcę powiedzieć o Dominicantes i Paschaliantes, bo kiedyś usłyszałem w rozmowie, rozmawiałem z jednym z pastorów, jak działają kościoły w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział mi coś takiego, że z duszpasterskiego punktu widzenia w tych kościołach jest jeden pastor na 100 wiernych. A pastor to oznacza pełen etat z wyposażeniem jego biura. Może nie wszędzie jest taka dobra sytuacja, ale w Polsce jest bardzo dobra sytuacja. Jeden ksiądz na 1500 wiernych. Niedawno były statystyki i przeczytałem. Nie? Czyli tam jest 15 pastorów na jednego księdza. A to oznacza, że żeby zapewnić podobną troskę duszpasterską, jaka jest w kościołach protestanckich, to każdy ksiądz dzisiaj powinien mieć przy sobie, każdy ksiądz, nie w każdej parafii, ale każdy ksiądz powinien mieć 15 świeckich. Nie? I to na pełen etat. Nie takich, co wiecie, niezaangażowanych. To jest ta forma pracy duszpasterskiej, która istnieje w kościołach protestanckich. Nie, bo my patrzymy na to, że tam się dzieje. Zresztą papież Franciszek też zadaje sobie pytanie, jak to się dzieje, że ludzie w Ameryce Południowej odchodzą od kościoła katolickiego, ale właśnie nie idą w ateizm, tylko przechodzą do kościołów zielonoświątkowych i to w dziesiątkach procentów. Nie? To nie była mała grupa. No i tak się dzieje, że te kościoły dają o wiele lepsze zaopatrzenie, powiedzmy. Tak? O wiele bardziej troszczą się o swoich ludzi, bo mają na to siły i środki, bym powiedział. Miejmy to na uwadze, jeżeli myślimy o zaangażowaniu świeckich, bo naprawdę pomimo, że i tak w Polsce jest bardzo dużo księży, nie wiem, czy najwięcej na świecie, może na jednego mieszkańca, tych statystyk nie znam. Więc o misji Kościoła. Zobaczmy, pewnie można znaleźć wiele różnych fragmentów, gdzie o tej misji Kościoła jest napisane trochę w inny sposób. Nie? Ale skoro jesteśmy tutaj, gdzie dużo mówimy o charyzmatykach, o charyzmatach, to może taka właśnie trochę charyzmatyczna definicja, tak? Czyli on, i tu w tym wypadku podmiotem jest Chrystus, ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nie? Może trzeba tak przeczytać ze dwa razy, żeby to dokładnie zrozumieć chyba o co chodzi. No nie? Ale chodzi o to, że my jako chrześcijanie dążymy do tego, żeby się upodobnić do Chrystusa. I chcemy być podobni do Chrystusa, zarówno w Jego miłości, przede wszystkim w Jego miłości, ale też w Jego posłudze, tak? Jeżeli stajemy się uczniami, misjonarzami, no to uczeń, dokładnie po grecku matetes, to znaczy naśladowca. Nie? Czyli jeżeli ja staję się uczniem Chrystusa, to znaczy, że zaczynam Go naśladować. Nie? I zaczynam Go naśladować. Tu też była mowa o tym, że ta łaska przepływa przeze mnie, bo nie tylko zaczynam naśladować, ale za jakiś czas również zaczynam czynić uczniów. Nie? Bo jeżeli jestem prawdziwym uczniem Chrystusa, to też zaczynam czynić uczniów. I ja myślę, że to też jest ważne, że ten obraz, no nie, jest obrazem indywidualnym, nie? Czyli każdy z nas jest wezwany. Jest Kościół wezwany. Ja myślę, że to jest następne napięcie, o którym tutaj nie ma, ale to napięcie jest odczuwalne. To jest napięcie między wiernym, indywidualnym, a instytucją. Nie? Bo ruch charyzmatyczny, myślę, że odkrywamy też, co Duch Święty składa w nas. Nie? Czyli ja, jako Antoni Tompolski, każdy ma imię, Bóg go zna, nie? Każdy otrzymuje Ducha. Nie? I ten Duch w nim działa. On działa w Kościele, ale działa też w nim. I ostatnio u nas mieliśmy takie rozważanie na temat Ducha Świętego. Jeden z chłopaków z naszej wspólnoty mówił, bardzo, bardzo ciekawe to było, i mówił, że Duch Święty między innymi gdyby porusza nas do takich trzech zawołań. Pierwsze zawołanie, no to, że Jezus jest Panem. To jest 8 rozdział Listu do Rzymian. Nie? Że każdy z nas jest albo powinien być poruszony przez Ducha Świętego, żeby zawołać Jezus jest Panem, czy uznać Jezusa za swojego Pana. Drugie takie wezwanie to wezwać Abba Ojcze. Nie? Myślę, że to jest niesamowity przywilej, że Duch Święty pozwala nam wołać do Boga tatusiu. Nie? Czyli każdy z nas indywidualnie się czuje tutaj dzieckiem Bożym. I myślę, że chciałbym, żeby każdy z nas miał takie doświadczenie, że jestem dzieckiem Bożym. To jest też działanie Ducha Świętego w nas. I trzecie zawołanie, już zapomniane trochę, Maranata, tak? Czyli przyjdź Panie Jezu. Nie wiem, czy wołamy równie często Maranata jak Abba Ojcze. Przynajmniej w pieśniach nie. Ale chodzi o to, że Duch Święty wykonuje w nas pracę. Tego jest bardzo dużo. No wystarczy 8 rozdział Listu do Rzymian przeczytać, żeby zobaczyć, jak dużo Duch Święty wykonuje w każdym z nas. Nie? I stąd może biorą się problemy nasze z instytucją, że my czujemy się ważniejsi, nie? Czyli jakby niekoniecznie to prowadzi też do pewnej pokory, bo Kościół to jest uporządkowana struktura. Czyli wiecie, no teraz mówię, noga ta charyzmatyczna, ale jest też noga apostolska. Nie? Jedni drugich potrzebują i my jesteśmy członkami wyposażeni przez Boga, ale jesteśmy też członkami ciała, które ma strukturę, przywództwo, nie? Które Bóg ustanowił, namaścił. Więc te rzeczy mogą być ze sobą w napięciu, ale to jest takie napięcie, powiedziałbym, małżeńskie, nie? Że ono powinno być napięciem tworzącym dobre owoce, że my się uczymy od siebie nawzajem, my rozpoznajemy, pomagamy sobie, rozpoznajemy nasze potrzeby i uzupełniamy się. Więc to jest ważne. Jeszcze w tym fragmencie o jednej rzeczy myślałem, żeby powiedzieć. To tam chodzi o to, byśmy nie byli już dziećmi, którymi miotają, to jest 14 wiersz, fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Nie? Czyli to jest ten cel, że jedna i druga noga, nie? Czy ręka i charyzmatyczna, i hierarchiczna mają zmierzać do jednego, bo kamieniem węgielnym jest Chrystus. Nie? Że wszystko ma zmierzać ku Chrystusowi. Tu nie ma żadnego powodu, wbudowanego powodu, żeby powstawały napięcia i konflikty. To my je tworzymy. My je tworzymy. A na koniec chcę powiedzieć, ponieważ to jest takie trochę osobiste ponieważ charyzmatem naszej wspólnoty jest ewangelizacja. Nasza wspólnota powstała przez Alfę i myślę, że Alfa, nawiasem mówiąc, to jest dobry przykład, jak wiele mogą dobrego zrobić ludzie świeccy. To jest takie zaangażowanie Kościoła, w którym ksiądz choćby chciał, to nie da rady. Pamiętam, jak my robiliśmy Alfę, czasami ekipy liczyły 85 osób. Czy tyle osób było zaangażowanych w przygotowywanie kursów. Wtedy było 4 równocześnie, ale no to nasz duszpasterz wtedy mówił, że księdza w Alfie musi być odpowiednia ilość. Myślę, że to bardzo mi się podoba to twierdzenie, odpowiednia ilość. To jest inne spojrzenie na misję Kościoła. I jak popatrzymy, czytamy Ewangelię, myślę, że to jest oczywiste, bo warto to powtarzać, nie? Że kiedy się rozstajemy, można powiedzieć, że mówimy o rzeczach najważniejszych, już nie mówimy o rzeczach drugorzędnych. I wszystkie opisy Ewangelii, dzieje apostolskie, które pokazują rozstanie, ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami, Jezus mówił, ewangelizujcie. Tak? Na różne sposoby. Tutaj tego nie ma. Mi najbardziej podoba się z Ewangelii Marka, tak? Bo tam jest, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie? Czyli wszystko wie, że po prostu świat został odkupiony, nie? Że jest, zbliża się Królestwo Boże, jest dobra nowina. Natomiast tutaj w Dziejach Apostolskich jest bardzo ciekawe, to jak porównamy końcówkę Ewangelii Łukasza z Dziejami Apostolskimi, bo ten sam autor opisuje to samo wydarzenie dwa razy i pisze tak, w Ewangelii Łukasza, tego tutaj nie ma, ale mówi do swoich uczniów, pozostańcie w Jerozolimie, aż zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka. Nie? Ja pomyślałem, że to jest bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe polecenie Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że apostołowie mają już za sobą przeżycie zmartwychwstania Jezusa, doświadczenie Go, tak? Doświadczenie Go zmartwychwstałego. Więc spędzili z Nim 3 lata, przeszli przez, wiecie, taką deprechę, ukrzyżowanie, później euforia. Wydawałoby się, że są gotowi, żeby ogłaszać światu to, co Jezus zrobił, a Jezus mówi, nie jesteście gotowi, bo potrzebujecie jeszcze czegoś. Mocy z wysoka. Nie? Ta moc przychodzi w dniu Pięćdziesiątnicy. Myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, że to Bóg nas wyposaża, nie? On nas posyła, On daje odpowiedni moment. I dobrze, że Duch Święty przychodzi do nas, ale no po prostu jest niezbędny. Dla mnie ten fragment z Ewangelii Łukasza pokazuje, że Duch Święty jest niezbędny w tej misji, że nie ma misji Kościoła bez Ducha Świętego. Nawet apostołowie ze swoim doświadczeniem musieli czekać na Jego przyjście. Takie było polecenie Jezusa. Więc jedni i drudzy, podsumowując, i noga apostolska, i noga charyzmatyczna, hierarchiczna, potrzebują siebie nawzajem. Uzupełniają się. Obydwie są zakorzenione w Trójcy i obydwie służą misji Kościoła. Dziękuję.